Rozmowy o niepełnosprawności. Podcast Stowarzyszenia Pomocy Szansa.
Doktor Maciej Kawecki to jest postać, myślę, że doskonale znana wszystkim osobom, które interesują się nowoczesnymi technologiami. Maciej prowadzi blog, prowadzi swoje audycje, prowadzi podcasty. Udziela się bardzo dużo w mediach społecznościowych i bardzo duży nacisk kładzie na promocję polskich startupów, polskich instytucji, które działają na pograniczu technologii i medycyny. Więc łatwo się domyśleć, porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób nowoczesne technologie wspomagają medycynę, wspomagają rozwój medycyny, wspomagają rehabilitację, ale też i codzienne funkcjonowanie osób z różnego rodzaju chorobami oraz z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ja nazywam się Krystian Zych i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszej niezwykle ciekawej rozmowy z doktorem Maciejem Kaweckim. Witam Cię, Macieju, dzień dobry.
Witam Cię serdecznie, Krystianie, cześć.
Nie mylę się? Tutaj szczególnie chyba nacisk kładziesz na polskich twórców, tak? Z tego, co zauważyłem.
Tak, na polskich twórców to na pewno. Nie zawsze na młodych, natomiast zdecydowanie na polskich. Wyszedłem z takiego założenia, że brakuje nam trochę takiego miejsca, które propaguje technologię, pokazuje, jakie miejsce my jako Polska zajmujemy w rozwoju technologii. Polacy mają takie przekonanie, że zawsze jak opisuję jakąś nową technologię, innowację, że i tak nie wyjdzie, i tak będzie to kolejny polski grafen. Mhm. Ja mam taką misję trochę obalania tego, stąd pokazuję. To jest taki dla mnie współczesny polski patriotyzm, w dobrym wydaniu.
Jeżeli chodzi o twoje doświadczenia, projekty, w których brałeś udział, to przyznam, że lista jest taka, że no, cała grupa osób razem wziętych, jakby się tym podzielić, to byłoby czym się chwalić. Doktor prawa, prezes Instytutu LEMA, prorektor do spraw innowacji Wyższej Szkoły Bankowej, kiedyś dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji, potem także dyrektor w jednym z departamentów ministra cyfryzacji, TVN, Onet, Komputer Świat, do tego wszystkiego jeszcze ostatnio Sky News, tak, z tego co kojarzę.
Wszystko się zgadzam.
Jeszcze swój własny blog. Jak ty znajdujesz na to czas? To aż się prosi, żeby zapytać.
Dzisiaj już mam cały zespół osób, które tak naprawdę pracują razem ze mną. Jest to Jarek, jest to Michał, są to osoby, które dokonują researchu treści, które trafiają w moje media społecznościowe, o których rozmawiam później, więc dzisiaj to już jest zespół osób. Oczywiście finalnie to się opiera na mnie wszystko i finalnie na końcu to ja muszę wystąpić, to ja muszę nagrać, to ja muszę porozmawiać, to ja muszę napisać i to się dzieje oczywiście ze szkodą dla życia prywatnego. To nie ulega wątpliwości, nie da się połączyć, to jest pewna kalkulacja zysków i strat. Pracuję nad balansem, stąd decyzja w ostatnim czasie o przeprowadzeniu się pod Białowieżę, łączenia Warszawy z życiem podmiejskim, zdecydowanie nawet dalekomiejskim bym powiedział. Mm-hmm. I tak to wszystko wygląda, natomiast ludzie dają mi ogromną energię do pracy. To znaczy stworzyłem, wydaje mi się, jakąś taką sieć powiązań, czyli ludzi, których te treści interesują i dla których w tym całym morzu negatywnych informacji dookoła, związanych czy to wcześniej z pandemią, dzisiaj z wojną, z kryzysem gospodarczym, inflacją, chorobami, kryzysem służby zdrowia i mógłbym wymieniać polityką i mógłbym tutaj wiele wymieniać, dla których to jest taki trochę pierwiosnek, który pokazuje Polskę z trochę innej strony. Wydaje mi się, że tego brakuje. I takie działania podejmuję i to mi daje siłę, zdecydowanie.
No i ja muszę przyznać, że bardzo często zaglądam właśnie czy do artykułów, które wrzucasz na LinkedIna, czy też na blog Makeway, właśnie po to, żeby poczytać coś fajnego, coś pozytywnego, bo tych negatywnych informacji jest bardzo dużo. Także no ja w ten sposób korzystam z tych treści. Ale przejdźmy może do samych rozwiązań technologicznych. Pomijmy ten balans pracy z rodziną, wojnę i całą resztę nieprzyjemnych rzeczy i pomówmy o czymś innym. Pomówmy o nowoczesnych technologiach, o tym, co się dzieje na rynku, o tym, co dzieje się w ogóle w skali światowej, ale także i w Polsce. Myślę, że dojdziemy później też i do tego, co u nas w kraju można spotkać, co się dzieje, ale pod kątem powiązań nowoczesnych technologii z pomocą, ze wsparciem w jakiejkolwiek postaci osobom z różnymi niepełnosprawnościami, czy to z niepełnosprawnościami fizycznymi, czy psychicznymi. Powiedz mi, czy wiedząc tak dużo o nowoczesnych technologiach, spotykasz się z tego typu rozwiązaniami? Coś się dzieje na świecie w tej dziedzinie?
Ale absolutnie. Ja to wpisuję w takie dwa trendy. Pierwszy trend jest bardzo silnie widoczny w Polsce i to bardzo dobrze. I to jest sektor technologii medycznych, tak zwany medtech, bo to nie są tylko rozwiązania doraźne, czyli takie, które pomagają lekarzowi w trakcie operacji czy w trakcie diagnostyki punktowej. Ale to są rozwiązania, o których zaraz opowiem może, które pomagają również osobom z niepełnosprawnościami. I to jest jakby pierwsza rzecz, czyli terapia i leczenie, czyli pozyskiwanie danych rzetelnych, na przykład w formie telemedycyny, przy osobach przewlekle chorych, po to, żeby zdalnie przekazywać odpowiednie liczby parametrów zdrowotnych, po to, żebyśmy nie musieli pokonywać czy osoby na wózkach inwalidzkich, czy osoby po prostu na przykład mające problemy oddechowe poważne, dla nich zejście, wyjście z klatki schodowej jest bardzo trudne, żebyśmy nie musieli tego robić. I to jest jakby jeden segment technologii, a drugi to jest segment wpisujący się w szeroko rozumiany zrównoważony rozwój, a więc różnego rodzaju technologie już miękkie, terapeutyczne, wykorzystujące mieszaną rzeczywistość chociażby, czy rozszerzoną rzeczywistość, czy cyfrowe terapeutyki różnego rodzaju. I oba segmenty, obie kategorie rozwijają się z wielkim sukcesem w Polsce, więc zdecydowanie tak.
Czyli nie tylko rynek światowy, ale nawet u nas, tak? U nas w kraju
Ale
się
oczywiście,
dzieje.
ale bardzo dużo z tego. Ja wczoraj wróciłem z finału konkursu Mother and Child Startup Challenge. To jest konkurs pierwszy w Europie, organizowany przez pięć szpitali, w tym Instytut Matki i Dziecka, po to, żeby wybrać startupy, które pomagają niepełnosprawnym dzieciakom w normalnym funkcjonowaniu, dzieciakom z niepełnosprawnościami w normalnym funkcjonowaniu. Wygrały niesamowite innowacje, część z nich już realnie wdrożona, wspierające dzieci w rehabilitacji, wykorzystujące roboty do tego. Dzisiaj na moim LinkedInie opisuję chociażby piękny startup, który nazywa się Higosense i to jest najskuteczniejsze na świecie urządzenie telemedyczne, czyli urządzenie, które w zestawie ma pięć modułów. To jest termometr, stetoskop, nasadkę do badania skóry, szpatułkę do badania gardła, którą sobie nabywamy do domu i wykonujemy dziecku naszemu badanie w domu samodzielnie, bez stresu, bezboleśnie, bez konieczności oglądania lekarza w fartuchu czy innych chorych na korytarzu. To jest zawsze stresujące. Lekarz zapoznaje się w czasie rzeczywistym z tymi badaniami i przekazuje nam zdalnie receptę i zdalnie przekazuje nam diagnozę, pozyskując dane dokładnie takie, jakie sam by pozyskał w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim. I jest to dedykowane przede wszystkim dla dzieci przewlekle chorych, mających astmę skrzelową, mających problemy oddechowe, po to, żeby nie musiały co 2 tygodnie czy co 3 tygodnie odwiedzać szpitalu czy lekarza, tylko mogli podlegać takiej trochę hospitacji domowej. Pamiętajmy, że my wchodzimy w ogóle w kryzys służby zdrowia, świat, i mamy poczucie, że przyczyną tego kryzysu służby zdrowia jest pandemia, ale tak
Tak
nie
się
jest.
mówi,
Przyczyną
tak
jest,
się
tak,
mówi.
ale to nie jest prawda. Medycyna zrobiła dużo więcej dobrego niż złego w medycynie pandemia, ponieważ zmusiła trochę lekarzy do tego, żeby inwestować w ten obszar zdalnej diagnostyki. I przyczyną tej kryzysu służby zdrowia i szeroko rozumianej jest zachwianie łańcuchów dostaw, jest coraz większa trudność z produkowaniem substancji czynnych do leków, czyli to, co leczy. Są zmiany wzorców zachowań lekarzy, którzy coraz częściej migrują, coraz częściej wolą kariery naukowe niż leczyć. To jest tak zwana deglobalizacja, a więc my nie obciążamy odpowiedzialnością za nasze zdrowie grupy podmiotów, ale obciążamy dany podmiot medyczny, a więc nie dekoncentrujemy tej odpowiedzialności. To wszystko powoduje, że technologie dzisiaj, innowacje są jedynym, co jest w stanie poradzić sobie i rozwiązać ten globalny problem. I to się absolutnie dzieje. Jest takie piękne powiedzenie, które tutaj mogę powiedzieć. Jego twórcą jest profesor Uniwersytetu Harvardzkiego i Uniwersytetu Yale, który mówi o tym, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi lekarza, ale lekarz, który korzysta z innowacji sztucznej inteligencji, zastąpi tych, którzy z niej nie korzystają. To jest twórcą tego powiedzenia jest Bretalan Mesko, to jest wybitny lekarz harvardzko-jelski. Więc zdecydowanie tak, stawiamy na ten obszar.
W ogóle połączenie naszej inteligencji ze sztuczną inteligencją daje potężne możliwości. Ja co jakiś czas trafiam na chociażby jakieś artykuły, informacje w internecie, że dzięki nowoczesnej technologii udało się przeanalizować jakąś niewyobrażalną wręcz ilość danych, których człowiek nie byłby w stanie przetworzyć do końca życia. Udało się to zrobić w parę chwil, wyciągnąć z tego wnioski i odpowiednio te wnioski jeszcze potem ukierunkować. Także no tutaj na pewno jest to bardzo duże wsparcie. Wrócę na chwilkę do tej astmy skrzylowej. Pamiętam jako dzieciak, bo ja mam astmę skrzylową,
I
pamiętam
ja
jako
też mam
dzieciak.
astmę skrzylową, więc łącznie mamy astmę
To
skrzylową.
łącznie mamy dwie. Pamiętam jako dzieciak, taki kilkuletni, leczony byłem co chwilę na bardzo różne rzeczy, bardzo różne choroby. Łącznie z tym, że w pewnym momencie lekarka stwierdziła, że to, że mam trzeci migdał, czyli ten, który ma każdy z nas, maczę miał, to jest przyczyna tego, że jestem zawsze chory. Rodzice mnie wozili kilkadziesiąt kilometrów do lekarza w zupełnie innym wówczas województwie, w zupełnie innym miejscu. To były wizyty co chwila właściwie, co dwa, co trzy tygodnie. Zupełnie inne leki sprowadzane z zagranicy. No, pamiętam, że te wszystkie wyjazdy, że całutki ten proces leczenia mnie jako 5, 6, 7 latka, czyli 40 lat temu, pamiętam to, że to było bardzo męczące, że to było bardzo obciążające psychicznie.
Krystian, a dzisiaj mamy w Polsce startup, który wdraża inteligentne inhalatory, a tak naprawdę inteligentne nakładki na inhalatory, które polegają na tym, że rodzic nakłada taką nakładkę, nawet dziecko nie wie, że w inhalatorze ma taką nakładkę, bo ona jest tak mała, i lekarz, pulmonolog pozyskuje informacje o parametrach oddechowych tego dziecka właśnie w oparciu o to, jak on wdycha leki. To jest niesamowite i jest w stanie nawet aktywnie zareagować, ponieważ wchodzi sobie wieczorem do swojej platformy medycznej, zapoznaje się z wynikami badań wszystkich swoich pacjentów, algorytm w pierwszej kolejności wskazuje oczywiście mu wyniki, które zawierają jakieś zmiany, czyli patogenne, czyli jakieś odchylenie od normy w przypadku parametrów, i z nimi się kontaktuje bezpośrednio. To jest absolutna rewolucja telemedycyny i medycyny. Uważam, że telemedycyna to jest coś, co nam niezwykle pomaga w funkcjonowaniu. Technologia jest jedynym, co moim zdaniem jest w stanie poradzić sobie dzisiaj z kryzysem służby zdrowia szeroko rozumianej.
Niesamowite. Trudno sobie wyobrazić coś takiego, że dziecko bierze inhalator, a w tym momencie lekarz wie, czy parametry oddechowe są prawidłowe. No, opowiedz jeszcze o paru innych projektach, chociażby właśnie z tych startupów, z twoich ostatnich spotkań.
Jakbym dzisiaj powiedział państwu na przykład, czy może istnieć gra komputerowa, która leczy, gdzie otrzymujemy od lekarza receptę, idziemy do apteki, wykupujemy lek, który ma formę czterech cyfr, wracamy do domu, wpisujemy te cztery cyfry w komputerze, a następnie uzyskujemy dostęp do treści cyfrowej, która leczy, jest tak zwanym cyfrowym terapeutykiem, czyli grą. To by państwo powiedzieli pewnie, że to jest fikcja, że to jest niemożliwe, ale to się absolutnie dzieje. Polski startup Colmsy, który urodził się na Uniwersytecie Warszawskim, tworzy pierwszy cyfrowy terapeutyk dla dzieci powyżej 5 roku życia. Dzisiaj jednym z większych wyzwań, większych problemów jest kryzys psychiczny, czyli dbanie o dobrostan planety. Mówi się, że jeżeli mielibyśmy zapewnić opiekę psychologiczną i psychiatryczną każdemu potrzebującemu na Ziemi, potrzebowalibyśmy 1000 razy więcej specjalistów, a żeby zapewnić obywatelom świata standard opieki medycznej, średniej opieki w USA, potrzebowalibyśmy 4,5 planet. I dzisiaj jedyną formą zapewnienia opieki w wielu miejscach na świecie psychologicznej są algorytmy. Siadamy przed taką grą komputerową, gramy, gra uczy się naszych zachowań, to w jaki sposób reagujemy na różnego rodzaju przeszkody, to jakie wybieramy historie, determinuje treść gry, która w dalszej kolejności buduje w nas wzorce zachowań, które potem pozwalają nam radzić sobie z sytuacją, w której się znaleźliśmy samodzielnie. To jest cyfrowy terapeuty, Kalifornia, Floryda, Niemcy, Szwajcaria, Japonia. To są miejsca, gdzie cyfrowe terapeutyki są niezwykle popularne. I to jest piękny przykład takiej innowacji. Mamy przykład zupełnie inny dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Michał Zdzierski w Sanoku stworzył najinteligentniejsze na świecie nakładki na wózki inwalidzkie, które pomagają nam, osobom na wózkach, poruszać się po schodach. A więc mamy bardzo lekkie urządzenie, które osoba na wózku inwalidzkim jest w stanie spokojnie przyczepić z tyłu takiego wózka. Jeżeli dojeżdża do schodów, gdzie nie ma tej nakładki podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, nakłada ją sobie samodzielnie na koła i wózek jest w stanie samodzielnie poruszać się po schodach. Mamy bardzo dużo rozwiązań doraźnych, ja nie mogę o nich nie powiedzieć, czyli takich, które ratują nam życie w przypadku choroby. Ja pamiętam do dziś, kiedy uczestniczyłem na sali operacyjnej w operacji usunięcia kostniaka zatoki klinowej. Zatoka klinowa to jest najgłębsza zatoka mózgu. Kostniak to jest nowotwór. Jego usunięcie w tym przypadku było niezwykle trudne. Wiązało się z ryzykiem tak zwanego syfonu, a więc przecięcia tętnicy wewnętrznej. To się wiąże z natychmiastowym wypływem krwi do mózgu i śmiercią pacjenta ze względu na ciśnienie tętnicze, przecięciem nerwu wzrokowego, wypłynięciem płynu rdzeniowo-mózgowego. Pani profesor Teresa Lisowska, wybitny laryngolog-onkolog, przeprowadziła tę operację tylko dlatego, że miała na głowie gogle mieszanej rzeczywistości, nad pacjentem pod narkozą pojawiała się wizualizacja tej zmiany nowotworowej, a algorytmy krok po kroku prowadziły ją w taki sposób, żeby wyciągnęła endoskopowo przez nozdrza tą zmianę nowotworową. Ja pamiętam, że ja wtedy w ogóle usłyszałem takie najważniejsze zdanie, jakie w ogóle usłyszałem kiedykolwiek w sektorze medycznym, że niewykorzystanie dzisiaj przez lekarza algorytmów tam, gdzie jest to możliwe w diagnostyce i leczeniu, powinno być traktowane jako błąd w sztuce medycznej. I powiem o jeszcze jednym projekcie dla osób, które cierpią dzisiaj na cukrzycę typu pierwszego, muszą regulować poziom insuliny lekami. Jak państwo, ci może, którzy słuchają i cierpią na tę chorobę, wiedzą, że jest to niezwykle trudne, paraliżuje życie i w wielu przypadkach niestety nie wychodzi. Są przypadki, gdy kończy się to zgonem pacjenta. To dotyczy najczęściej osób, które wskutek choroby onkologicznej straciły trzustkę albo mają nieczynną trzustkę. W Polsce powstał pierwszy na świecie projekt wydruku bionicznej trzustki. Profesor Michał Wszoła pobrał z trzustki komórki tak zwane wyspy trzustkowe. Wyspy trzustkowe w trzustce odpowiadają za regulowanie glukagenu oraz insuliny. Zahaczył je w hydrożelu, następnie wykorzystał zwykłą drukarkę 3D po to, żeby nadać im kształt organu. Następnie taki organ w postaci bionicznej trzustki zawieszany jest w miednicy mniejszej człowieka, podłączany do tętnicy i reguluje jako bioniczna trzustka poziom insuliny w naszej krwi. Czyli tamta trzustka, która jest częściowo nieczynna, reguluje tylko poziom tak zwanego soku trzustkowego, mającego funkcję trawienną. Mhm. Natomiast ta bioniczna trzustka zawieszona w naszej miednicy reguluje poziom insuliny. I to jest absolutna rewolucja.
Brzmi, szczerze mówiąc, jak jakiś film fantasy, gdzie scenarzysta miał wyjątkowo bujną wyobraźnię, naprawdę.
To jest Polska, takie rzeczy dzieją się absolutnie w Polsce.
Do tej pory właściwie z informacji, które tak publicznie odbijają się jakimś większym echem w mediach publicznych, no to co jakiś czas gdzieś w gazecie, czy gdzieś w szeroko pojętych internetach pojawiają się informacje o tym, że na przykład jacyś studenci stworzyli chociażby jakąś protezę gdzieś na drukarce 3D, czy dla swoich wykładowców. Ostatnio chyba było parę lat temu w jakiejś uczelni, czy dla jakichś innych osób. I właściwie o większości tych technologii, które tak są ważne, tak przydatne w codziennym życiu wielu osób, właściwie się nie mówi. Aż ciśnie się pytanie dlaczego, ale chyba nie będziesz właściwym adresatem tego pytania.
Może nawet będę, bo też pracuję w mediach, prowadzę program, przecież technicznie rzecz biorąc, w Onecie od 5 lat. Dzisiaj model funkcjonowania mediów to jest model mediów atencyjnych, czyli mediów real-time'owych, czyli mediów, które reagują na to, co tu i teraz, prawda? Mhm. A to nie są takie rzeczy bardzo często. Mhm. Poza tym wychodzi się niestety z założenia, że to, co najbardziej interesuje nas, to są informacje negatywne. One budzą największe emocje, a mediom zależy na tym, żeby uzyskać naszą atencję. Ona jest dzisiaj filarem ich funkcjonowania i wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Znaczy nie powinno wyglądać, a tak wygląda, czyli to jest przyczyna.
No bo właśnie takie dobre informacje chyba trochę za rzadko się pojawiają w mediach, no bo to, co mówisz, naprawdę brzmi jak jakiś film fantastyczny i no, przypuszczam, że większość osób, które mogłyby skorzystać z tego typu rozwiązań, nie ma w ogóle pojęcia, że tego typu rozwiązania na rynku w ogóle są, a już dopiero na polskim rynku, to już w szczególności. Które z tych rozwiązań są na takim etapie, że są już wdrożone, jakbyś mógł podać parę przykładów, są już wdrożone, już normalnie można z nich korzystać? A
HoloLensy, czyli ta operacja, to o czym Krystianie, przepraszam, że przerywałem najmocniej, mam taką paskudną tendencję nauczoną właśnie ze studia, czyli przerywania gościom, to jest coś strasznego, przepraszam za to. Więc tak, HoloLensy, czyli te gogle mieszanej rzeczywistości są wykorzystywane dzisiaj w praktyce w kilkudziesięciu szpitalach w Polsce i przeprowadzenie operacji kardiologicznych zwłaszcza z wykorzystaniem HoloLensów, czyli gogli mieszanej rzeczywistości i algorytmów, zaczyna być standardem. To, co jest wykorzystywane już, można powiedzieć, powszechnie, to jest również przeprowadzenie operacji z wykorzystaniem robota Da Vinci. To jest robot, który bardzo punktowo jest w stanie usunąć zmiany nowotworowe, nowotworów damskich, męskich, narządów rozrodczych typu pierwszego i drugiego, a więc średnio zaawansowanych. Są miejsca jak na przykład szpital na Klinach, to jest dzielnica pod Krakowem, gdzie 98% operacji przeprowadzanych jest z wykorzystaniem robotów.
Praktycznie wszystkie.
Zaczyna być również standardem wykorzystywanie algorytmów w obrazowaniu chorobowym, czyli ten ogromny niedobór radiologów powoduje, że dzisiaj radiolog w trakcie jednego 12-godzinnego dyżuru musi zapoznać się z 15 tysiącami obrazów. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają z tego sprawę. 15 tysięcy zdjęć dziennie przez 12 godzin radiolog musi przetworzyć.
No to jest generalnie więcej niż scrollujemy na Facebooku, nie zwracając żadnej uwagi na treść.
Dokładnie tak. A to jest leczenie i to jest życie ludzkie. Dlatego wykorzystuje się algorytmy, które filtrują. Warstwa sieci neuronowych filtruje takie zdjęcia, rozpoznając zmiany o charakterze patogennym. I to się już dzisiaj dzieje. Mamy zresztą kapsułkę endoskopową, część z Państwa mogła o niej już słyszeć. Ja też zresztą bardzo silnie ją komunikowałem, połykałem. Czyli diagnostyka chorób onkologicznych, układu pokarmowego, połykamy kapsułkę, która nie tylko wykonuje 50 tysięcy zdjęć układu pokarmowego i sieć neuronowa rozpoznaje zmiany patogenne, wysyłając je do lekarza i proponując proces terapeutyczny, ale wykonuje mapę termiczną układu pokarmowego, ponieważ komórki nowotworowe uwielbiają glukozę, w związku z tym metabolizm w nich jest trochę większy niż w komórkach zdrowych dookoła i na tej podstawie po zdjęciach, po takich markerach termicznych rozpoznajemy miejsca, w których proces nowotworzenia jest na tyle zaawansowany, a jeszcze nie dokonał ingerencji w tkankę łączną, że wiemy o tym, że prawdopodobnie dojdzie tam do powstania nowotworu, więc jesteśmy w stanie zdiagnozować go na bardzo wczesnym etapie. I to jest projekt, który od 2024 roku będzie już w pełni powszechny. Więc te technologie zaczynają rzeczywiście faktycznie, realnie zmieniać świat medyczny.
A czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Powiedzmy, no nie idźmy za daleko w przyszłość, ale w ciągu najbliższych 2-3 lat, co w tej chwili jest rozwijane i niedługo powinno się pojawić?
Jest tego naprawdę cała masa. Jedną z większych bolączek przypadków, o których się nie mówi w ogóle publicznie, ale jest, w przypadku chorób onkologicznych jest to, że jeżeli ktoś z Państwa, czego absolutnie nie życzymy, ma nowotwór i pobiera tak zwaną radioterapię, terapię falową, niestety nowotwór i tego typu terapie powodują chudnięcie bardzo często, a więc zmniejszenie się tkanki tłuszczowej w organizmie. W momencie, kiedy my chudniemy, to lokalizacja zmiany nowotworowej w organizmie się zmienia. Przesuwa się o kilka centymetrów w prawo, o kilka centymetrów w lewo. Radioterapia polega na tym, że punktowo taką jakby igłą naświetlamy określone miejsce. Niestety dzisiaj to wygląda tak, że w przypadku, kiedy Państwo znacznie schudną, cały czas lekarze w to samo miejsce punktują tą terapię, nie zwracając uwagi bardzo często, nie mając też możliwości zwrócenia uwagi na to, że ten nowotwór zmienił lokalizację. Pracuje się dzisiaj nad tym, że w przyszłości...
Tak, skuteczność jest mniejsza tak naprawdę
będzie,
w tym momencie. Nie?
Tak naprawdę ta skuteczność jest znacznie mniejsza radioterapii. Pracuje się nad tym, że stworzymy za chwilkę urządzenie, które, znaczy ono już jest stworzone, natomiast jest na etapie badań klinicznych, które będzie w stanie zdiagnozować w czasie rzeczywistym lekarzowi miejsce położenia zmiany nowotworowej, żeby precyzyjnie ukierunkować tą terapię celową, jaką jest radioterapia. I zdecydowanie to się dzieje i to jest czubek góry lodowej. Ja mogę też Państwu podać przykład mi bardzo bliski, a więc mojej mamy, która cierpi od bardzo wielu lat na nowotwór jajnika, bardzo zaawansowany. Ja pamiętam do dzisiaj, jak odbierałem jej diagnozę, a robiłem to ja, potem ją musiałem jej przekazać. Lekarz jej powiedział mi, że będzie żyła 3 miesiące z tym nowotworem. No, to był dramat dla nas wszystkich, żyje już 3 lata. Pamiętam, że 3 lata temu miała do dyspozycji 2 terapie z jej kategorią nowotworu. Pierwsza terapia okazała się zupełnie nieskuteczna, pierwsza chemioterapia, pobrała drugą chemioterapię, która na szczęście okazała się na tyle skuteczna, że zahamowała rozwój tego nowotworu na 2 lata. 2 lata wystarczyło, 2 lata rozwoju medycyny wystarczyło, żeby w momencie, kiedy miała kolejną znowę 2 lata temu, zalegalizowano niraparib, a więc lek celowy, absolutnie zaawansowanej terapii celowej, która jakby tworzy dookoła komórek rakowych taką otoczkę, pozbawiając je całkowicie dostępu do glukozy, dzięki czemu one rozwijają się dużo, dużo wolniej i od roku żyje, prawda? 3 miesiące, 3 lata to jest czas, kiedy pacjent jest w stanie zaakceptować swoją chorobę, nauczyć się z nią żyć, szanować czas, który jej dał. Wiadomo, że są nowotwory, które mają charakter czasowy, czyli leczenie ma charakter przewlekły, co oznacza, że nigdy nie wyleczymy pacjenta w 100%, ale powodujemy na przykład, że pacjent nie będzie żył 3 miesiące, tylko 10 lat. A więc wnuk, który ma rok, będzie miał 10 lat i to jest czas, który dają tylko i wyłącznie nowe technologie dzisiaj, tak naprawdę stanowiąc przedłużenie rąk lekarza.
No i różnica między 3 miesiące, powiedzmy, a kilka lat, to jest kosmiczna różnica też przede wszystkim dla samego
różnica.
Pacjenta, tak?
Który ma szansę na terapię, nie umiera przerażony,
Przede wszystkim jeszcze przy tak ogromnym postępie, bo bardzo prawdopodobnie jest, że w ciągu tych kilku lat pojawi się kolejne rozwiązanie medyczne, czy technologiczne, czy w postaci Absolutnie. Tabletek, chociażby, czy innych środków medycznych, które pozwolą na wyleczenie albo zaleczenie na kolejne ileś tam lat.
Absolutnie tak.
Z których z tych rozwiązań mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami w Polsce? Czyli po prostu wiem, dowiaduję się, że jest jakaś technologia, albo słucham naszej audycji, w tej chwili naszej rozmowy, jestem osobą z niepełnosprawnością, na przykład ruchową, albo też u mnie w rodzinie są tego typu osoby, chcę tym osobom pomóc. Z czego możemy skorzystać, biorąc pod uwagę też możliwości finansowe oczywiście Polaków, bo zdaję sobie sprawę z tego, że część tych rozwiązań to będzie no, ponad nasze możliwości trochę, tak?
Na pewno mogą Państwo skorzystać z rozwiązania Michała Zdziarskiego, mówiłem już o nim, nazywa się Wheelster, wheel od koła i ster od schodów, czyli tej nakładki na wózki inwalidzkie. Nie znam dokładnie ceny tego produktu, ale jest to produkt dostępny. To nie jest wózek inwalidzki, tylko to jest nakładka na wózek inwalidzki. Ona nie jest absolutnie drogim rozwiązaniem. Z tego mogą Państwo absolutnie korzystać.
A wczoraj myślałem właśnie o takiej komunikacji osób niepełnosprawnych będąc na dworcu gdańskim w Warszawie, bo tam wszystkie te windy są zakryte futerałami. Tak. Tak sobie właśnie pomyślałem, przechodząc przez ten dworzec. Jak ludzie na wózkach się tam poruszają?
No więc mają Państwo wheelster. Wszystkie mechanizmy telemedyczne, o których powiedziałem, mogą Państwo nabyć, one kosztują grosze. Podam prosty przykład. Mają Państwo chociażby startup. Wszyscy Państwo, którzy macie problemy jakiekolwiek oddechowe, a więc astmy oskrzelowe, jesteście po chorobach onkologicznych płuc, macie problemy z tchawicą, wszystko co związane z oddechem, jest startup, który nazywa się Stetomi od stetoskopii. Stetomi. Subskrypcja miesięczna kosztuje od 20 do 35 zł. Otrzymają Państwo do domu zdalny stetoskop. To jest taki krążek, który ma 3 cm szerokości. Ściągają sobie Państwo aplikację mobilną. Aplikacja pokazuje, gdzie przykładać stetoskop, oddychają Państwo, Wasz oddech jest nagrywany, analizowany przez sieć neuronową, pozyskują Państwo bardzo szybką diagnozę, lekarz zdalnie, jest bardzo dużo już pulmonologów, które mają podpisaną umowę z Stetomi, korzysta z tych usług, również w placówkach współpracujących z NFZ-em, uzyskuje zdalnie dostęp do tych badań. Pamiętajcie, że ten lekarz nie musi znajdować się w Waszym mieście, on się może znajdować 600 kilometrów dalej, czyli będąc w Rzeszowie możecie mieć lekarza w Szczecinie, uzyskuje zdalny dostęp do nagrań, czyli je słyszy, ale też do oceny neurologicznej tych nagrań i na tej podstawie jest w stanie powiedzieć o waszych postępach chorobowych. I to samo się dzieje ze startupem, o którym dzisiaj powiedziałem, czyli HigoSense, Higo przez samo H, sens jako zmysł, sense po angielsku, też mogą Państwo absolutnie korzystać. Szpital na Klinach jest szpitalem niepublicznym, ale realizuje operacje refundowane z dotacji unijnej. Jeżeli ktoś z Państwa bądź bliski cierpi na raka piersi, bądź nowotwór jajnika, trzonu macicy, bądź choroby związane z otyłością, będzie przeprowadzał sobie operację zwężenia żołądka, wszystko to możecie wykonywać tam, znaczna część tych operacji jest refundowana. Szpital nazywa się Szpital na Klinach, spółka, która prowadzi to Neo Hospital. Jeżeli korzystacie permanentnie z usług, macie jakąś jednostkę chorobową lekarza, wybierajcie te podmioty medyczne, te szpitale, które w sposób szczególny stawiają na sztuczną inteligencję. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Szpital na Żelaznej, Uniwersytecki Szpital w Bydgoszczy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Prokocim w Krakowie, jeżeli chodzi o leczenie dzieci, chorób serca. To są szpitale, które bardzo silnie stawiają na taką techmedycynę. I tutaj bym zdecydowanie korzystał z ich usług. Tyle mogę podpowiedzieć.
Gdzie szukać informacji? Poza tymi wymienionymi, gdzie jeszcze można szukać informacji o różnego rodzaju nowościach? Poza oczywiście Makeway, tak? Poza twoim blogiem.
Oczywiście, ja na blogu mam całą zakładkę i specjalizuję się, można powiedzieć, technologiami medycznymi, co Państwo pewnie może słyszą. I mam rzeczywiście bardzo duży dostęp do technologii, więc zapraszam na Makeway. Medonet, to jest sekcja medyczna Onetu. w którym pracuję, tam również bardzo często udostępniane są informacje związane z tym obszarem. Rynekzdrowia.pl to jest taki serwis, gdzie również uzyskują Państwo dostęp na ten temat. Ale ja tak naprawdę w tych swoich mediach społecznościowych, ja tutaj opisałem naprawdę 4% wszystkich technologii, o których mogłem Państwu tutaj opowiadać, medycznych. Są haptyczne rękawice, terapie wibracyjne, które jeżeli ktoś z Państwa ma problemy z, nie wiem, cierpi na stwardnienie rozsiane. Mamy fantastyczne w Polsce projekty terapii wibracyjnych. Jeżeli ktoś cierpi na problemy ruchowe, mamy w Polsce startup firmę, która naprawdę perfekcyjnie po naszych 3-metrowym chodzie kamery w czasie rzeczywistym badają nasze ruchy i na tej podstawie stawiają diagnozę, z jakimi partiami mięśni czy naszego szkieletu mamy do czynienia. Mamy egzoszkielety, startupy, które osoby ciężko sparaliżowane ubierają w taki egzoszkielet, który stymuluje określone partie naszego ciała i na tej podstawie bardzo, bardzo trafnie, skutecznie pozwalają pobudzić je do działania, pozwalając w miarę normalnie funkcjonować. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Ciężko sobie cię w ogóle wyobrazić medycynę bez technologii.
Nawet chyba ze 2 czy 3 dni temu pisałeś też między innymi o stymulatorze mięśni.
Tak, oczywiście. Byłem w Londynie, spotkałem się z Zuzią, która tam studiuje na The King's College of London i która tworzy taką właśnie terapię wibracyjną. Tak.
No czyli jednak Makeway będzie tym dobrym źródłem informacji o tego typu.
Makeway od angielskiego zwrotu otwórz drogę, czyli make, robić, wykonywać i way, czyli droga, otwórz drogę. Moją intencją jest otwieranie drogi tymi treściami dla startupów. Te treści są udostępniane, proszę Państwa, niekomercyjnie, więc to nie jest tak, że ktoś mi zapłacił po to, żeby na moim mediach społecznościowych czy na moim blogu pojawiła się jakaś treść. Ja je wybieram w oparciu o wiedzę, współpracuję w tym obszarze z lekarzami do mojego zespołu od poniedziałku przyszłego. Włączam na stałe lekarza, który, a tak naprawdę studenta 5. roku medycyny, który zainteresowany jest technologiami robotycznymi w medycynie, który również będzie wspierał nas merytorycznie, żeby te treści były takie rzetelne.
Myślę, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie sponsorowania twoich artykułów, to wystarczy poczytać na mediach społecznościowych, chociażby w jakim tonie te teksty są pisane. Ja przyznam, nie wpadłem na to, że którykolwiek z tych tekstów mogły być sponsorowane przez firmę zewnętrzną, bo to po prostu słychać zainteresowanie, słychać tą pasję twoją, czy widać w tych tekstach, które piszesz, także nie sądzę, żeby...
Bardzo dziękuję.
Jakikolwiek problem. Nie sądzę, żeby ktokolwiek myślał tutaj, że to jest sponsorowane. Macieju, puśćmy trochę wodze wyobraźni. Co może się wydarzyć w ciągu najbliższych 2-3 lat w medycynie, co się jeszcze nie dzieje, o czym jeszcze nie wiemy, być może nie wiemy, a już ktoś o tym myśli, albo być może jeszcze nikt tego nie wymyślił, ale mogłoby się wydarzyć, bo jest to realne, żeby się wydarzyło, jeżeli chodzi o rozwój nowej technologii, we wsparciu właśnie osób z różnego typu chorobami czy niepełnosprawnościami.
Wydaje mi się, że będzie to medycyna predykcyjna. A więc medycyna predykcyjna to jest robienie wszystkiego, co możemy, żebyśmy w ogóle nie trafiali do lekarzy. A więc przeprowadzamy badania, które po mikrozmianach, na przykład ruchu w tętnicach krwi, naszych mikroruchach, po rogówce oka, która jest przedłużeniem naszego mózgu i reaguje na mikrozmiany w naszej korze mózgowej, jesteśmy w stanie przewidzieć choroby, które prawdopodobnie nas dotkną w przyszłości. A więc jeżeli wiemy o tym, że z 96% prawdopodobieństwem dotknie nas określona jednostka chorobowa, jesteśmy w stanie walczyć
zapobiec,
z tym w
taki
sposób, żeby zapobiec, a nawet jeżeli nie zapobiec w 100%, to przynajmniej zminimalizować skutki, czyli zacząć badać się tak wcześnie, tak często, że jesteśmy w stanie zdiagnozować na bardzo wczesnym etapie. No, przykładem są prawda nowotwory piersi i genetyka. Mamy niestety genetyczne nowotwory, które są przenoszone z 90% prawdopodobieństwem. Mamy dziewczynki małe dzisiaj, którym dokonuje się usuwania obu piersi, ponieważ badania genetyczne wykazują, że z 90% prawdopodobieństwem będą cierpiały na raka piersi, mało tego bardzo zaawansowanego, ponieważ te genetyczne nowotwory są niezwykle złośliwe. I wydaje mi się, że przyszłością jest medycyna predykcyjna. I te 2-3 lata to będzie moment, kiedy my będziemy się dowiadywać o tych rozwiązaniach, a kolejne 5-6 lat to będzie moment ich komercjalizacji i upowszechnienia.
Czyli robię sobie zdjęcie, połykam tabletkę, nagrywam na kamerkę, jak chodzę po mieszkaniu i siadam do komputera i dostaję wyniki badań.
Tak.
Tak, w dużym uproszczeniu.
W dużym uproszczeniu, ale ja jeszcze podam Państwu jedną wskazówkę darmową. Mogą Państwo sobie zrobić to w tym momencie. Ściągnijcie sobie aplikację, która nazywa się Jest w pełni bezpieczna, ja ją audytowałem, nazywa się MX Lab. MX Lab. Takie czerwone serduszko. To jest aplikacja, która pozwala nam z wykorzystaniem kamerki naszego telefonu badać podstawowe parametry serca. Nie tylko puls, nasze tętno, ale również częstotliwość bicia naszego serca. Ponieważ nasza twarz po mikropulsowaniu twarzy odpowiada wszystkiemu, co się dzieje w sercu tak naprawdę. W związku z tym pozwala perfekcyjnie ocenić te parametry. My to też audytowaliśmy, testowaliśmy w szpitalu. Naprawdę ta trafność jest niebywała. Jeżeli macie starsze osoby, które wiecie, że mają stały problem z sercem, korzystają z telefonów komórkowych, dzisiaj coraz więcej starszych osób korzysta z takich urządzeń, polecajcie im korzystać z tego po prostu.
Przyznam, że jest to aplikacja, którą jakieś 2 tygodnie temu oglądałem się, zastanawiałem, jaka może być skuteczność, czy to przypadkiem jest,
ogromna. Jest
coś, co można między bajki włożyć.
Nie, absolutnie jest ogromna. Mało tego, kolejna wersja tej aplikacji będzie w stanie po mikroruchach naszej rogówki oka zdiagnozować poziom naszej depresji. Twarz, oko, rogówka oka to są bardzo wrażliwe neurologicznie obszary, niezwykle. I jesteśmy w stanie wyczytać z nich bardzo, bardzo dużo.
Niesamowite. Naprawdę brzmi to jak jakiś film fantastyczny. Macieju, wiem, że moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać o tych technologiach i przypuszczam, że nie tylko dzisiejszego dnia, ale jutrzejszego by nam nie starczyło, żeby omówić to, co się dzieje. No ale zostawmy naszych słuchaczy z tym, co wiedzą do tej pory. Wiedzą, gdzie zajrzeć, wiedzą, gdzie poszukać sobie tych informacji. Bardzo pocieszające jest to, muszę przyznać, coś, czego nie wiedziałem, bo tutaj podczas przygotowywania się nie do wszystkich tych informacji dotarłem, że wiele tych rozwiązań jest tak tanich, bo 20 parę, 30 parę złotych abonamentu to są tak naprawdę bardzo niewielkie pieniądze.
Ale słuchajcie, ja wam powiem nawet więcej.
Tak?
To jest core w ogóle wszystkich rozwiązań medycznych. To znaczy twórcom zależy na tym, żeby oczywiście one trafiały do mas, Nie trafią do mas, jeżeli nie będą optymalizacyjne. Dlatego coraz częściej jest tak, że urządzenie jest drogie, bo na przykład ten stetom jest drogi, ale twórca zdaje sobie z tego sprawę, że to urządzenie byłoby drogie, więc proponuje model subskrypcyjny, a więc wypożyczamy sobie to urządzenie za kilkadziesiąt złotych miesięcznie, korzystamy z niego, a jeżeli przestajemy potrzebować korzystać, to zwracamy. Więc ta cena ma niezwykłe znaczenie. Ja powiem na przykład ten przykład też tej kapsułki endoskopowej, prawda? Dzisiaj prywatna kolonoskopia i endoskopia to jest gdzieś około 1400 zł.
No i jak nieprzyjemny jest to zabieg jeszcze do tego wszystkiego.
Jest nieprzyjemny, ale przede wszystkim pamiętajmy, że nie jesteśmy w stanie zbadać w ogóle jelita cienkiego. To znaczy ani kolonoskop, ani endoskop nie jest w stanie dotrzeć do jelita cienkiego. Ta jest w stanie oczywiście, więc to jest po prostu skuteczniejsze badanie. Nie zastąpimy go gastroskopią i kolonoskopią, a to badanie ma kosztować 1200 zł. I też jeżeli ja mam zapłacić 1200 zł za badanie, które jest w zasadzie daje mi 100% odpowiedź na pytanie, jak wygląda mój układ pokarmowy, bezboleśnie w domu, uzyskując kapsułkę online, jeżdżąc, to są też koszty, prawda? Część osób musi pojechać do innego miasta.
No, w przypadku małych wsi często są to bardzo duże odległości, tak?
To są bardzo duże odległości. Tutaj robimy to z domu, dostajemy informacje kurierem, tą kapsułkę. Więc to w ogóle jest rewolucja medycyny całkowita i też myślą o cenie, absolutnie.
To, że te rozwiązania są tak dobrze dostosowane finansowo, chociażby czy zasięgiem do tych osób, których ich naprawdę potrzebują, to jest bardzo dobra wiadomość, bo przyznam, że jak został mi nam podsunięty temat, że może byśmy porozmawiali właśnie o tych rozwiązaniach, to mówię, kurczę, to przecież tutaj nic nie będzie dla takich osób zwykłych, fizycznych, bo to będzie wszystko albo dla szpitali, albo bardzo drogie.
Coraz częściej technologie są dedykowane bezpośrednio konsumentom.
I z tym pozytywnym akcentem, myślę, że tym pozytywnym akcencie dzisiaj zakończymy. Dziękuję Ci bardzo, Macieju, za dzisiejszą rozmowę, za podzieleniu się tymi informacjami i oczywiście odsyłam wszystkich zainteresowanych, wszystkich słuchaczy do bloga makeway.pl, bo tam tych informacji jest dużo, dużo, dużo więcej. Wiem, bo sam czytam, sam korzystam. Dziękuję Ci bardzo, Macieju, jeszcze raz.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
Więcej informacji o działaniach stowarzyszenia znajdziesz na stronach www.spszansa.pl, a o podcastach na www.rozmowy.org.pl. Zadanie publiczne Rozmowy o niepełnosprawności sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.